Sobota po godzinie 14 spotykamy się w kinie w Lublinie w Polskim Radiu Lublin. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz
i Max Wieczorski.
Jak co tydzień, w każdą sobotę rozmawiamy o filmach i o serialach, chociaż dziś w naszym programie same filmy i to tak bardzo kinowo będzie, bo na platformach też filmy, które w kinach były, ale nie zmieściły się w tym premierowym czasie u nas w audycji, więc teraz będziemy trochę te zaległości nadrabiać, ale mam wrażenie, że jesień jest trochę od tego, żeby takie zaległości sobie ponadrabiać. Do kin trafił polski film Olgi Hajdas Imago. Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawej jednostki.
Tak, to jest film punkowy w zasadzie. Gdzieś wyczytałem taki postpunkowy, ale mi się wydaje, że po prostu punkowy. No bo to jest film, który opowiada o takiej postaci, jaką jest Ela Gura. Prawda? Chyba nie pomyliłem tego nazwiska.
Tak.
Czyli znana w Gdyni, generalnie w Trójmieście, właśnie postać związana z tą muzyką awangardową, takim podziemiem trochę muzycznym. Mamy końcówkę lat 80. No i mamy właśnie tę kobietę, Elę Górę, która z jednej strony żyje w tej rzeczywistości PRL-u, a z drugiej strony ucieka od tej rzeczywistości w stronę właśnie tej muzyki i tego środowiska, w którym żyje.
Ale i w stronę swojego wnętrza też ucieka bardzo mocno.
Tak. I w zasadzie ta rzeczywistość ją tak cały czas przywołuje. Na przykład sama ciąża, w którą ona zachodzi w tym filmie. Swoją drogą bardzo ciekawa sprawa, bo Elę Górę gra w tym filmie Lena Góra, czyli jej córka. Czyli w zasadzie to jest ta historia, w której Lena Góra też uczestniczy.
Tak, i to jest o tyle ciekawe, że ona też w wielu wywiadach podkreśla, że dzięki temu filmowi trochę lepiej poznała i zrozumiała swoją mamę, gdzie też ich historia była burzliwa i różne miały te relacje, a film, przy którym pracowała i w którym grała swoją mamę, pozwolił jej zgłębić tę historię, no i też trochę się z tą mamą lepiej porozumieć.
No, na pewno i to jest też świetnie zagrana rola. Ten film tak naprawdę na Lenie Górze stoi. Ona zresztą za ten film dostała w Gdyni nagrodę aktorską. A tak wspominając te Gdynie, to pamiętam, jak ten film miał tam tę swoją premierę polską i to było takie wielkie, właśnie punkowe trochę wydarzenie. Zjechali się ci wszyscy aktorzy, zresztą Ela Góra też, zdaje mi się, była na tej premierze. Była Bogusława Schubert, która gra matkę w tym filmie, która też jest taką dość awangardową artystką. Ona jest aktorką teatralną i na przykład teraz taka ciekawostka, przedstawia swój monodram. Ten monodram nazywa się coś z cytryną, mniejsza o to. W każdym razie chodzi o to, że to monodram grany w jej domu dla kilku osób, więc to naprawdę taki eksperymentalny teatr. I pamiętam, że to było takie wielkie wydarzenie, móc być z tymi aktorami, którzy są tacy ulotni, tak jak to środowisko punkowe było wtedy, nie do końca dostępne dla wszystkich. Bardzo ciekawy film, taki pulsujący tym podziemnym życiem.
Tak, cieszę się, że tak dużo mówisz o Lenie Górze, bo to jest, mam wrażenie, aktorka, którą my dopiero odkrywamy. Ona mi się bardzo spodobała w filmie Roving Woman. To jest film sprzed kilku lat, w którym też zagrała główną rolę kobiety, która przerabia rozstanie ze swoim partnerem jeżdżąc po Stanach. To jest takie kino drogi, kino bardzo kobiece, ale no nie kojarzące nam się z takim stereotypowym kinem kobiecym, czyli nie jest to w żaden sposób ani komedia romantyczna, ani film o kobiecych relacjach. To jest film o jednostce, która wybiera swoją drogę, szuka siebie i, no i odnajduje. Więc przy okazji ten film Roving Woman też wspomnimy. Wracając do filmu Imago, rzeczywiście masz rację, to jest film, który pulsuje takim życiem alternatywnym, życiem trójmiejskim. W ogóle mam wrażenie, że w tamtych czasach Trójmiasto było takim trochę oknem na świat i tam trochę więcej było tego oddechu wolności i tego powiewu zachodniego. No i też w tym filmie mamy to pokazane. I w Trójmieście też bardzo silna była ta scena muzyki alternatywnej, tej muzyki punkowej, ale i tego wszystkiego, co się od muzyki punkowej wywodzi. I też warto o tym pamiętać. No i ten film świetnie to pokazuje, bo rzeczywiście ci artyści, którzy tam są pokazani, to jest taki bardzo hermetyczny świat. Tak. I trochę możemy ich podejrzeć. I to rzeczywiście może być przyjemne, ale może być też trudne, bo tak jak rozmawialiśmy niedawno o tym filmie poza anteną, obydwoje mieliśmy takie odczucia, że ten film jest dosyć ciężkim filmem.
On jest bardzo ciężki w odbiorze. Mam wrażenie, że ja byłem dość przebodźcowany podczas oglądania tego filmu, bo rzeczywiście on jest pulsujący aż do bólu, można powiedzieć. Natomiast jakoś to, co powiedziałaś o tym podejrzeniu tego świata, bardzo ze mną zarezonowało, bo ja bardzo mocno ufam temu, że twórcy rzeczywiście dobrze oddali ten świat. I to, że Lena Gura, która jest powiązana z tym światem przez matkę, odgrywa tę rolę, też sprawia, że ja jestem w stanie w to bardzo mocno uwierzyć. I dla mnie ten świat jest ciężki do przyjęcia, ale jednocześnie jest niezwykle interesujący.
Jest ciężki, ale też myślę, że to, że ten film ma taką specyficzną dosyć formę, też jest w pewnym sensie takim wyrazem tego, z czym bohaterka się musi mierzyć. I tutaj mam na myśli tę chorobę psychiczną, z którą ona się mierzy. I tak jak jej jest ciężko żyć z tym, tak widzowi może być ciężko oglądać ten film trochę. Ale myślę, że warto się na taki eksperyment wybrać do kin.
Na pewno. Ten film fabularnie też jest taki, myślę, ciężki do śledzenia. Z tego, co tam pamiętam, bardzo dużo się tam nie dzieje, takich zwrotów i tak dalej, klasycznych fabularnych zabiegów. Więc on jest filmem bardziej po to, żeby odczuć tę atmosferę.
Myślę, że tak. I to zdecydowanie po to do kina się wybrać można. Ale mamy też film, w którym też bardzo dobrze można poczuć atmosferę, która jest niedostępna dla śmiertelników takich zwyczajnych, bo na ekrany trafił film Konklawe.
Tak, to jest, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, film o konklawę. Ja bardzo lubię, nie wiem, czy ty też, filmy o konklawę, one są zawsze z jednej strony, tak co powiedziałaś, takie zamknięte, to znaczy one przedstawiają ten świat, który jest zamknięty, a z drugiej strony są piękne wizualnie.
Tak, i ten film też jest bardzo piękny.
Pamiętam taką scenę, gdzie kardynałowie w tych swoich, chyba czerwonych wtedy, szatach purpurowych idą z białymi parasolkami. Tak. Piękna scena. Natomiast sam film opowiada o tym, że papież umiera. Papież, który był taką postacią, powiedziałbym może nie tyle kontrowersyjną, co budzącą kontrowersję wśród samych kardynałów. I ten papież umiera, więc trzeba wybrać nowego papieża, w związku z czym ci kardynałowie się zjeżdżają i okazuje się, że to już nie tylko wybór papieża, ale też polityka, bo wkrada się w to wszystko bardzo mocny polityczny thriller. Każdy gdzieś tam o tym byciu papieżem marzy.
Nie każdy. No i tak, to też to jest problematyczne, że nie każdy.
Chociaż z drugiej strony pada tam takie słowa, padają w... Chociaż z drugiej strony padają tam takie słowa, że każdy kardynał przyjeżdżając na konklawę wybiera imię, pod którym chciałby być papieżem. Więc gdzieś tam te ambicje i kwestia tych ambicji tam cały czas się przewija. Natomiast tak, przede wszystkim jest to gra o to, kto usiądzie na tym tronie stolicy Piotrowej, który jest też ważnym politycznym zajęciem.
No właśnie, tak, powiedziałeś o tym, że to jest polityczny thriller i zgodzę się z tym absolutnie, bo to jest film, który poza tym, że jest piękny wizualnie, i to jest naprawdę takie monumentalne dzieło. Tam są przepiękne wnętrza, ale jest ogromna dbałość o detal. Tam te kadry, które są naprawdę, tak mam wrażenie, wyliczone co do milimetra, co w tym kadrze się może znaleźć, a co nie. Te zbliżenia, które też dużo nam mówią, te dłonie, które wrzucają te kartki z nazwiskami do urny. Wszystko to tworzy taki klimat, że ja, tak jak powiedziałam, miałam wrażenie, że wchodzę do takiego świata, który jest bardzo zamknięty. I wywoływało to też we mnie takie odczucia, że ja podczas oglądania tego filmu też muszę taka być skupiona i muszę uważnie go oglądać. Ale nie dało się inaczej, bo to jest film, który w zasadzie już od pierwszych scen bardzo mocno tak wciąga w ten świat i budzi to napięcie takie ogromne, bo to rzeczywiście jest wielka polityka. Tam są frakcje. Jedna jest taka bardziej przywiązana do tradycji, druga jest bardziej progresywna, ale w tych frakcjach też są różni przedstawiciele. No i tutaj są te pytania, na kogo oddać głos, kto ma większe szanse. Że musimy wytypować tego, który może przekonać do siebie większość. Też sam fakt, ile trwało to konklawe, ile tych rund głosowań tam się musiało odbyć, no to też sprawia, że cały czas tak czekamy na ten wynik. pojawia się tam postać nieznana, ukrywana przez papieża, który odszedł. Postać, która sporo w tym świecie namiesza. No ale pojawiają się też takie różne zagrywki bardzo polityczne i bardzo nieczyste ze strony różnych kardynałów.
Tak, i bardzo mocno podkreślany jest tam fakt, że ci kardynałowie też są ludźmi. Mieli też swoje i mają i mieli swoje błędy, swoje ambicje, swoje gdzieś tam pragnienia, żeby tym papieżem zostać, które realizują właśnie nieczysto, wyciągając z kolei te brudy z przeszłości innych. Więc ten film mi się gdzieś skojarzył z oczywiście House of Cards, no bo tak jak tam
rozgrywka o władzę
tam prezydencką, tutaj papieską trwała, tak i tutaj też jest obecna i też te postacie tych kardynałów, mhm. takie posągowe męskie kreacje, tutaj Ralph Fiennes, Stanley Tucci.
No i Jacek Koman, też się Koman, pojawia tak. polski akcent wśród kardynałów.
Tak, to jest aktor, o którym się niedużo mówi,
tak.
a on dość dobrze radzi sobie na Zachodzie, bo i Wielki Gatsby, i Moulin Rouge, i właśnie teraz Konklawę. No i gra tam oczywiście polskiego księdza, nie wiem czy kardynała chyba, księdza.
Księdza,
który gdzieś blisko tego papieża był.
Więc... No, ale też wspomniałeś tutaj właśnie główną postać, czyli Ralpha Fiennesa. On gra fantastycznie tę rolę, no bo to jest człowiek, który, jak się dowiadujemy na początku, on chciał odejść z tej funkcji dziekana, którą pełni. On ma, czuje w sobie takie powołanie do zakonu, ale też wiemy, że w jednej z ostatnich jego rozmów z papieżem, no, ten papież się nie zgodził na jego odejście. Powiedział, że twoim powołaniem jest jednak zarządzanie. I pomimo tego, że on cały czas powtarza, że nie chce tego robić, widzimy, jak dobry w tym jest. Jak on naprawdę z taką rozwagą dźwiga jednak ten ciężar tego zarządcy. I to mi się też bardzo, bardzo podobało, jak on naprawdę miał takie wyczucie, że gra się toczy o coś bardzo ważnego i że ta funkcja, bycie papieżem, to nie jest coś, co może trafić w ręce nieodpowiedniego człowieka i starał się zrobić wszystko, żeby tak się nie wydarzyło.
Tak, i to, co jeszcze podobało mi się w tej postaci, to, że ona też miała tam taki moment nie tyle nieczysty, ale pojawiały się też jej własne ambicje.
Mm-hmm.
I pojawiła się w pewnym momencie ta myśl o tym, czy ja też może będę, czy zostanę papieżem. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. To pokazuje właśnie, że władza jest czymś, co naprawdę jest w stanie zmienić ludzi, nawet jeśli to tylko wizja tej władzy.
Tak.
I to też jest film o tym w zasadzie.
Tak. Myślę, że już Państwa odpowiednio zachęciliśmy do tego, żeby na konklawę się wybrać. Naprawdę warto ten film zobaczyć. Chociaż, tak jak Ci powiedziałam przed audycją, rozczarowało mnie to zakończenie, ale warto się na ten film wybrać na pewno, bo myślę, że on sporo dyskusji może otworzyć. Mamy dla Państwa dwa filmy. Tak jak wspomniałam, to filmy, które w kinach już się pojawiły, ale gdzieś umknęły nam do tej pory, więc będziemy trochę nadrabiać te zaległości. Pierwsza propozycja to Pokój nauczycielski, czyli kino niemieckie zaangażowane społecznie.
Tak, ale też bardzo ciekawe w zasadzie gatunkowo, bo tak jak mówiliśmy o Konklawie jako o thrillerze politycznym, tak tutaj mamy dość mocny kryminał. Mamy szkołę, która wydaje się taką idealną, progresywną szkołą, gdzie wszystko jest takie poukładane, te wnętrza są bardzo ładne, dobrze wyposażone. Taka szkoła wydawałoby się bez problemów, a jednak pojawiają się w tej szkole kradzieże. No i zaczyna się intryga, zaczyna się próba rozwiązania tej zagadki, kto za tymi kradzieżami stoi, a przede wszystkim podejmuje się tego jedna nauczycielka. Czy ona to robi dobrze czy źle, to jest pytanie otwarte i ono przez cały ten film się przewija, natomiast na pewno jest to bardzo ciekawe, w to wszystko uwikłane są też same dzieci, ale i nie tylko dzieci, więc jest to znowu kryminał, kino gatunkowe.
Tak, to jest kryminał i to, co mi się w nim bardzo podobało, to jest to, że tam nie ma prostych odpowiedzi na te, no w zasadzie proste pytania, kto jest winny, kto kradnie, kto się zachowuje moralnie, a kto się zachowuje niemoralnie. Tam nie mamy odpowiedzi. Wydawałoby się, że w zasadzie wiemy, co się wydarzyło i kto jest tutaj winny, ale to też jest takie pytanie właśnie o odpowiedzialność taką moralną tego, który oskarża. I to mi się też w tym filmie podoba, że trochę się ten ciężar tej winy przenosi z tych bohaterów. Że to jest trochę takie odbijanie piłeczki, bo mamy kogoś, kto kradnie i w zasadzie powiedzielibyśmy, no tak, no to jest zły człowiek, należy ukarać go w odpowiedni sposób, on powinien się poprawić, powinien przeprosić. No nie jest to w tym filmie tak proste, zwłaszcza, że wchodzą właśnie te dziecięce emocje i te kwestie odpowiedzialności nauczycieli i rodziców za to, co te dzieci czują, co się z nimi dzieje w szkole. Czy szkoła to jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie te dzieci się mogą czuć bezpiecznie? No, czy nie do końca. Ale też to, co w tym filmie mnie tak bardzo zaciekawiło, no to jest ta współczesna młodzież, dziennikarze. Mamy tam uczniów, którzy prowadzą gazetkę szkolną i to nie jest taka zwykła gazetka na zasadzie kroniki, na zasadzie ciekawostek z życia szkoły, tylko to jest naprawdę bardzo poważne i bardzo zaangażowane dziennikarstwo i też wydaje mi się, że takie bardzo łatwo stawiające oskarżenia.
Tam wszyscy stawiają bardzo łatwo te oskarżenia. Ale rzeczywiście ta gazetka jest bardzo ciekawym aspektem. On mi rzeczywiście gdzieś umknął, ale dobrze, że przypominasz, bo to jest w zasadzie prowadzone przez dzieci, ale dziennikarstwo śledcze,
tak,
które gdzieś tutaj też stara się rozwiązać tę sprawę. I tak teraz pomyślałem, że ta szkoła to jest jakieś takie społeczeństwo w zmniejszeniu. Bo mamy tutaj właśnie jakiś problem, mamy media, mamy winowajcę, mamy oskarżającego. W związku z czym naprawdę bardzo wiele tych funkcji, które w społeczeństwie też są pełnione, tam się pojawia. To, co jeszcze mi w tym filmie się spodobało, to, że tak naprawdę to jest bardzo klaustrofobiczny film.
Tak.
On jest cały czas zamknięty w tej szkole. Tak jakbyśmy mieli takie poczucie, mimo tego, że to trwa przez kilka dni, ale ja miałem takie poczucie, że czekamy w tej szkole, nie możemy z niej wyjść, aż dowiemy się, kto dokonał tych kradzieży. No i czy się dowiadujemy? Pytanie zostawiam otwarte.
No tak. I czy skala tych oskarżeń jest rzeczywiście taką skalą, na jakie te czyny zasługują? Na jaką te czyny zasługują? Bo wydaje się, że to może być drobiazg, a tutaj się rozpętała naprawdę wielka burza wokół tej sprawy. Dobrze ująłeś, że tak naprawdę ten film to jest takie życie społeczeństwa w pomniejszeniu. Dużo daje do myślenia, dużo pytań zostawia takich otwartych i zachęcamy Państwa do tego, żeby sięgnąć do tego filmu Pokój nauczycielski. I czy zachęcamy do motocyklistów?
Myślę, że tak. Chociaż to nie jest jakieś bardzo moje kino, natomiast jest to na pewno coś wartego zobaczenia, bo znowu, tak jak w przypadku Imago, przedstawia jakieś nieznane przynajmniej mi środowisko, w dość jestem w stanie uwierzyć wierny sposób, bo jest to film, no właśnie, o motocyklistach, który powstał na podstawie książki i dokumentacji fotograficznej,
tak,
która była książką reportażową i fotografią też reportażową, więc autor tej książki zgłębił tak naprawdę to środowisko, które jest bardzo ważne dla kultury amerykańskiej, no, przełomu lat 60. i 70., chociaż tak naprawdę do dzisiaj istnieje i funkcjonuje. Więc...
Ale teraz to już jest chyba taki trochę sen o przeszłości, mam wrażenie, że owszem są te grupy, ale chyba ten czas, kiedy one funkcjonowały i kiedy były rzeczywiście w takim pełnym rozkwicie, no to już trochę już przebrzmiał.
Tak, ja myślę, że to funkcjonuje dlatego, że ludzie, którzy wtedy tam jako młodzi zaczynali te środowiska kreować, jeszcze żyją i chcą cały czas to kultywować. Myślę, że rzeczywiście to nie jest tak popularne wśród młodych ludzi, nawet w Stanach, ale to tylko moje gdzieś tam domyślania. Natomiast to jest film bardzo męski, o męskim świecie,
no,
ale z takim
właśnie,
twistem. Nie,
bo narracja jest bardzo kobieca. Całą historię poznajemy z perspektywy kobiety, żony głównego bohatera. Mamy tam też fantastyczną obsadę, no bo tych dwóch głównych bohaterów to jest Austin Butler i Tom Hardy, więc fantastyczni aktorzy. Mam wrażenie, że trochę ten film to jest taki niewykorzystany potencjał, bo ten punkt wyjścia, czyli ta książka, ta dokumentacja fotograficzna, to jest bardzo dobry początek, który mógłby nam tę historię pokazać w taki bardziej dynamiczny sposób. A mam wrażenie, że ten film też jest trochę taką fotograficzną dokumentacją, która zbyt daleko nie wychodzi z taką fabularną kreacją. Tylko mamy tam odtworzone pewne wydarzenia, które się dzieją. Trochę mnie ten film znużył.
to jest ciekawe, co mówisz. Ale tak w sumie rzeczywiście, on jest taki przykryty taką warstwą tego kurzu z drogi.
Mm-hmm.
Ja tak cały czas czułem, że on jest bardziej takim artefaktem do popatrzenia niż czymś, co się przeżywa.
Tak.
Więc rzeczywiście tam takiego zaangażowania ja też nie czułem w tę akcję, w to środowisko, w ten świat, co czułem w Konklawę. Tutaj się czułem bardziej jak oglądając Imago.
Mm-hmm.
Chociaż ta skala jest jednak trochę nieporównywalna, bo Imago jest nieco lepiej zrealizowanym filmem.
Ale myślę, że dla tych, którzy albo chcą zobaczyć tych aktorów, albo w ogóle mają w sobie taki sentyment do tego świata motocyklistów, czy do Ameryki w ogóle z tamtego czasu, myślę, że warto do tego filmu sięgnąć, bo akurat to uważam, że portretuje całkiem nieźle. Że mamy tutaj trochę pokazanie tego świata, który z perspektywy wydawałby się nam bardzo romantyczny, prawda? No mamy, nie wiem, tak do głowy teraz na szybko przychodzą mi na przykład teledyski Lany Del Rey, która bardzo romantyzuje właśnie ten mit motocyklistów, zwłaszcza tam w jednym swoim teledysku. I gdzieś cały czas ten mit w amerykańskiej kulturze jest żywy. No a tutaj mamy pokazaną taką realną stronę tego, co się tam działo. I tego, że to był świat bardzo brutalny.
Tak, pełen przemocy, pełen w zasadzie używek też. Taki brzydki dość świat, mm-hmm. nie taki wcale romantyczny. Zastanawiam się teraz nad tym, jak różni się odbiór nas tutaj, Polaków, Europejczyków, a jak Amerykanów.
Mhm.
Czy Amerykanie, oglądając ten film, rzeczywiście podchodzili do tego trochę bardziej sentymentalnie? Bo dla nich to jest jednak może żywe wspomnienie.
Być może, nie wiem. No na pewno nie będzie to drugi Easy Rider.
No nie.
To na pewno. Ale jeżeli nasi słuchacze, tak jak powiedziałam właśnie, gdzieś tam mają w sobie sentyment dla motocyklistów i dla tego świata, to jak najbardziej można ten film zobaczyć. Bo może okaże się, że to jest jakaś przyjemność.
Tak. No i jest to pierwsza rola Austina Butlera, o ile pamiętam, pierwsza po Elvisie Presleyu. Mhm. Jeszcze trochę czuć jego tam, nie wiem, czy ty też widziałaś film Elvisa cały czas.
Trochę tak, trochę było to czuć, bo to rzeczywiście też czas zbliżony.
Tak.
Więc tak, rzeczywiście było tam trochę tego Elvisa, chociaż z takim dodatkiem Jima Morrisona, który jest taki wycofany i mam wrażenie, że on cały czas czuł się dużo lepszy niż wszyscy inni.
Tak.
I obserwował ten świat z jakiejś takiej zza zasłony takiej swojej.
No, bo był taki zblazowany, można
tak,
powiedzieć.
Tak. No to zachęcamy Państwa do tego, żeby sięgnąć po motocyklistów i zachęcamy też do tego, żeby zostać z nami, bo już za chwilę rozmowa z Ewą Puszczyńską, czyli producentką filmu Prawdziwy Ból. To film, który trafia do kin w ten weekend, trafił na ekrany wczoraj. My porozmawiamy o nim w naszej audycji za tydzień, ale przy okazji Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu udało mi się z Ewą Puszczyńską porozmawiać i wspomniała też pracę właśnie nad Prawdziwym Bólem.
Razem ze mną jest pani Ewa Puszczyńska, producentka takich filmów jak Ida, Zimna Wojna czy Zabij to i wyjedź z tego miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nie bez powodu te tytuły wymieniam, bo to filmy bardzo znane międzynarodowo, filmy, które się otarły o Oscary albo je dostały, filmy, które były nagradzane na wielu festiwalach europejskich. Jest jakiś przepis na sukces filmowy?
To nie pani pierwsza zadaje mi to pytanie. Ja nie znam odpowiedzi. Ja myślę, że po prostu trzeba bardzo kochać to, co się robi, znaleźć twórców i znaleźć sposób porozumienia z twórcami. Myślę, że bardzo ważne jest zaufanie, wzajemne zaufanie, jak się pracuje ze scenarzystą, reżyserem, żeby rzeczywiście ta praca to była praca w takim teamie, żebyśmy wszyscy dążyli do tego samego. I myślę, że po prostu wiara i przekonanie w to, że to, co robimy, jest potrzebne nie tylko nam, ale powiem górnolotnie światu. I to, że rzeczywiście, że musimy być uczciwi wobec siebie i prawdziwi i uczciwi wobec siebie i myślę, że w tym, co robimy, co tworzymy i myślę, że wtedy to się udaje najlepiej.
Na jakim etapie pracy nad filmem zaczyna się pani rola jako producentki? Czy pani już dostaje gotowy scenariusz i wtedy się pani włącza? Czy to jest później, wcześniej?
To bardzo różnie. Czasami dostaję gotowy scenariusz i to jest najprościej, bo wtedy najłatwiej zdecydować, czy to jest coś dla mnie, czy chciałabym to robić, czy nie. Ale bardzo często również wchodzę, dołączam do projektu na etapie pomysłu i wtedy piszemy ten scenariusz ze scenarzystą, reżyserem, bo w Polsce najczęściej ciągle jest tak, że scenarzysta i reżyser to jest jedna osoba. Pracujemy nad nim razem, rozwijamy i wtedy, jak już wszystko, jesteśmy przekonani, że to, co mamy na papierze działa, to wtedy możemy przystąpić do tego, żeby postarać się o finansowanie na podstawie właśnie tego, co napisaliśmy. Oczywiście również wchodzę czasami na podstawie treatmentów, a czasami już wchodzę na etapie zamkniętego scenariusza, ale zwykle to są produkcje takie, jak na przykład Prawdziwy ból, Real Pain, Jessego Eisenberga, który po prostu przyszedł w zasadzie już z gotowym scenariuszem. Myśmy nawet nie mieli czasu się nim pracować nad nim, zresztą nie było takiej potrzeby. Zrobiliśmy tylko swoją robotę tutaj w Polsce. Pomogliśmy o tyle scenariuszowi, że znaleźliśmy właściwe miejsca, które jak gdyby lepiej pozwoliły opowiedzieć tę historię.
Mam inne filmy, przy których pani pracowała i muszę zapytać tutaj o współpracę z Mariuszem Wilczyńskim, bo to jest twórca, którego pani odkryła dla świata.
Ja myślę, że Mariusz sam się odkrył dla świata. Ja mu tylko troszkę może pomogłam rzeczywiście tę kurtynę troszkę pociągnąć, żeby go było bardziej widać. Ale tak naprawdę to jest dosyć znana historia, że Mariusz przyszedł do Opusu, bo jeszcze wtedy byłam związana z Opus Filmem, jak gdyby z prośbą o pomoc, żeby pomóc mu skończyć film. I on nad tym filmem wtedy pracował już chyba 9 albo 10 lat, nie pamiętam. A potem razem pracowaliśmy nad nim jeszcze 5 kolejnych lat. Bo to, z czym Mariusz przyszedł i to, co ja zobaczyłam w kinie, to był tak zwany animatic, czyli po prostu nieruszające się rysunki, ciąg rysunków. To było dużo ponad 2 godziny długości i ja to zobaczyłam, wiedziałam, że tam jeszcze jest, to wymaga bardzo, bardzo dużo pracy, ale że to jest na pewno skarb i na pewno perła i zgodziłam się pomóc mu to skończyć. I tak to się stało, jak zrobiliśmy film, byliśmy z niego zadowoleni, chociaż był taki etap, że było to love-hate relationship, czyli Mariusz mnie i nienawidził i kochał, bo byłam dosyć stanowcza, jeżeli chodzi o pewne rzeczy w montażu i to było bardzo śmiesznie, bo Mariusz wszystkie moje propozycje czy uwagi konsultował z innymi członkami ekipy, z montażystą czy też z dźwiękowcem. I wtedy jak oni powiedzieli, nie no, Puszczyńska ma rację, to wtedy jak wyszliśmy dalej. To było bardzo urocze, bardzo fajne, bardzo miłe, bardzo śmieszne. Muszę tutaj powiedzieć z dumą, że właściwie zgodził się ze wszystkimi moimi uwagami, z wyjątkiem jednej, ale to było na zasadzie takiej, dobrze, to już mogę Mariuszowi odpuścić. A potem się zaczęła ścieżka festiwalowa i tu niestety był nasz pech, bo to już była pandemia. Oczywiście zgłosiliśmy film również do Cannes, mieliśmy bardzo pozytywny oddźwięk, natomiast no to było bardzo wcześnie, myśmy to zgłosili jeszcze w roku poprzedzającym Cannes, tak? I wtedy powiedziano nam, że tak, że im się to bardzo podoba, natomiast oczywiście nie mogą nam teraz dać odpowiedzi, odpowiedź pewnie może przyjść, może w lutym, może w marcu, a ponieważ wystawiliśmy to do Berlina, i Berlin to wziął od razu i wahaliśmy się przez chwilę, co zrobić, czekać na Cannes czy iść do Berlina. Ja powiedziałam Mariuszowi, wiesz, idziemy tam, gdzie nas chcą, nie czekajmy, idźmy, Berlin nas naprawdę chce. Zgodziliśmy się na Berlin i okazało się to, że rzeczywiście miałam jakiegoś nosa, bo potem oczywiście Cannes się nie odbyło, znaczy odbyło się tylko online i, no, i film rzeczywiście, i cała potem droga festiwalowa to była droga online'owa. Te wszystkie nagrody, które zdobywaliśmy, to tak naprawdę nikt nie oglądał filmów w kinach, albo bardzo mała grupka jurorów tylko oglądała film w kinach, a poza tym to wszystko było online. Wielka szkoda, bo to jest film, który absolutnie trzeba oglądać w kinie.
Muszę się z tym zgodzić, bo rzeczywiście ja też przy okazji festiwalu w Gdyni widziałam ten film online i nie odebrałam go w taki sposób, w jaki odebrałam go później po obejrzeniu w kinie, więc to jest prawda, że są filmy, które po prostu trzeba w kinie zobaczyć. Jednym z takich filmów jest też film pokazywany w ramach Letniej Akademii Filmowej, czyli Strefa Interesów. Tam wszystko, co się dzieje się w zasadzie w tej warstwie dźwiękowej. Jak się w ogóle pracuje z takim filmem? Bo to jest film trudny w odbiorze. Muszę opowiedzieć historię taką, że na seansie obok mnie jeden z widzów spał, bo gdzieś chyba spodziewał się czegoś innego. Jak się pracuje przy takim kinie, no powiedziałabym, trudnym w temacie, ale i takim wymagającym w formie?
To na pewno jest film trudny, ale ja zamiast tego słowa, czy też obok słowa trudny, używam słowa wybitny, bo to jest film wybitny absolutnie. Oczywiście ma spolaryzowanych widzów. Niektórzy przychodzą do kina, oczekują czegoś kompletnie innego, chociażby tego, że to będzie film, tak zwany normalny film, normalne kino. Natomiast to nie jest normalne kino. Ten film, oprócz tego, że opowiada o teoretycznie znanym temacie, o Holokauście, opowiada w kompletnie inny sposób, w zupełnie nowatorski. I myślę, że ta forma czasami odstręcza niektórych widzów, bo z drugiej strony film ma absolutnie fantastyczną widownię, jak na taki film i w Polsce, i za granicą. Rzeczywiście liczby widzów są bardzo, bardzo imponujące. Jak się pracuje? Pracuje się niezwykle interesująco, dlatego że sama koncepcja, bo to jak film kończy na ekranie, to na przykład tego nie widać w scenariuszu, natomiast sama historia tego, że skupiamy się na rodzinie Hessa, że nie pokazujemy tego, co jest za murem, skupiamy się na tym, co się dzieje po drugiej stronie muru, czyli mamy sytuację piekło obok raju i gdzie w tym raju toczy się sielskie, wspaniałe życie, a piekła nie pokazujemy, odwracamy się od tego piekła, ale w pewnym momencie piekło słyszymy. I to również było coś bardzo nowatorskiego, że wszystko to całe zło, ten cały horror, który jest kojarzony z Auschwitz, to wszystko się dzieje w dźwięku. Więc to jest jedna również z form, jedna z nowatorskich form opowiadania o Holokauście.
Tu musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i czekamy na kolejne filmy, przy których będzie Pani pracowała.
Bardzo mi miło, mam nadzieję, że nie zawiodę Państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu za dziś. I zapraszamy za tydzień Iga Wójtowicz
i Max Wieczorski.